Kwadrans przed 18. Biznes, rynek, ekonomia.
Dobry wieczór. Przed mikrofonem Cezary Mikita. Czy sztuka może zapewnić sukces w biznesie? Okazuje się, że jak najbardziej. Dowodem jest tytuł Mikroprzedsiębiorca roku 2012, przyznany w ogólnopolskim konkursie wydawnictwu z Koszalina. Dziś w audycji rozmowa z laureatami, którzy doceniają wagę tego prestiżowego tytułu.
To uznanie dla tego, czym się zajmujemy, dla sztuki.
Dziś również o projekcie, który w powiecie bytowskim zakładał taką organizację lokalnych przedsiębiorstw, aby mimo konkurencji możliwa była ich bliska współpraca.
Ten projekt pierwotnie miał dotyczyć założenia klastra, stworzenia klastra w powiecie bytowskim.
Ten projekt jednak nie wypalił, ale przy okazji udało się coś innego. Co to takiego? O tym w dalszej części dzisiejszej audycji. Będzie także mowa o pożyczkach. Firmy ich udzielające nie mogą wcale narzekać, bo klientów mimo zapowiedzi kryzysu wcale im nie brakuje. W przypadku banków wygląda to już inaczej.
Zdecydowanie skurczył się rynek pożyczek bankowych.
Zaczynamy jednak od rozmowy z laureatami ogólnopolskiego konkursu. W jednej z ważnych kategorii wygrali go koszalinianie Urszula Kurtiak i Edward Lej, współtworzący wydawnictwo artystyczne.
Biznes, rynek, ekonomia.
Tytuły Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju, wyróżnienie w konkursie na koszaliński produkt roku 2012, certyfikat Solidarni w biznesie, ostatnio także m.in. na targach Idealny Dom i Wnętrze, nagroda za oprawę pamiętników Adama i Ewy Marka Twaina. To niektóre tylko wyróżnienia i nagrody. Do tego dochodzi teraz tytuł bardzo prestiżowy Mikroprzedsiębiorca roku 2012 w konkursie organizowanym przez Fundację Kronenberga, co oprócz oczywistego prestiżu i wymiernej nagrody finansowej oznacza to dla Państwa?
Dla mnie jest to uznanie dla tego, czym się zajmujemy, dla sztuki, którą w takiej oprawie biznesowej staramy się uprawiać. Jesteśmy przedsiębiorstwem, mikroprzedsiębiorstwem, ale jednocześnie zajmujemy się wykonywaniem nie tyle produktu, bo tak trudno byłoby nazwać nasze książki, co dzieł sztuki, co do tego wszyscy mają to samo zdanie, nikt nie ma wątpliwości. I ten styk jest niezwykle trudną sprawą, z którą się musieliśmy zmagać przez 20 ponad 3 lata. To jest uznanie dla tego artystycznego wymiaru firmy, która wytwarza coś.
To, co jest wytworem wydawnictwa, ma bardzo ograniczony krąg odbiorców. Są to ekskluzywne wydania książek, artystyczne oprawy, kroniki i księgi pamiątkowe. Czy ta unikatowość ułatwia czy utrudnia Państwu działalność?
To zależy. Mnie to ułatwia, bo ja nie lubiłabym robić codziennie tego samego, ale oczywiście również utrudnia, ponieważ nie można tego w żaden sposób oprzyrządować, ułatwić sobie pracy fizycznie, także za każdym razem robi się prototyp.
To chyba walor, który pozwolił zwyciężyć w konkursie.
Tak, ale w tym konkursie ja bym tu zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz, że były aspekty zarządzania, finansów, był brany aspekt relacji z klientami, relacji z pracownikami i to znalazło uznanie również, że myśmy potrafili połączyć tą działalność artystyczną, czyli po prostu wytwórczość, sztukę, jednak z realiami rynku, no trzeba się utrzymać na tym rynku. No i oczywiście pomysł i jakość, to są dla nas najważniejsze rzeczy, klient, jakość i pomysł.
Często Państwa oferta jest wykorzystywana przez bardzo znane firmy, podczas ważnych wydarzeń światowych, jak na przykład Expo. Czy to są jakieś szczególne wymagania, które musicie wówczas spełnić?
Takie same jak wówczas, kiedy ktoś zamawia książkę na prezent, na przykład na ślub albo na 18 urodziny swojej córki. Tak samo poważnie podchodzimy do książki, którą zamawia każdy klient, każdy koneser, każdy kolekcjoner i jak do książki, którą będzie trzymał w rękach Benedykt XVI.
Sztuka książki to na pewno trudna, ale i rzadka dziedzina. Wiem, że przyjeżdżają do Państwa na praktyki młodzi ludzie, także i z Instytutu Wzornictwa z Politechniki Koszalińskiej. Czy trudno będzie o następców?
O następców nie jest trudno. Politechnika kształci znakomitych adeptów. Ci, którzy są zainteresowani pracą u nas i których my chcemy u siebie, znajdują u nas pracę. W tej chwili na przykład powiększamy naszą ekipę o jedno stanowisko, co oznacza dla mikroprzedsiębiorstwa procentowo dość dużo.
Ale nie będzie to więcej niż 10 osób.
Myślę, że niebawem przekroczymy, także staniemy się już przedsiębiorstwem małym. Życzę sobie tego i chcę powiedzieć, że życzę sobie również tego, żeby przestaną mnie straszyć kryzysem.
Korzystaliście Państwo ze środków unijnych, między innymi ze środków przeznaczonych na innowacje nomen omen, bo tutaj mówimy o pracy ręcznej nad książką, czymś, co kojarzy się z działalnością średniowieczną, a tymczasem Unia Europejska stawia na innowacje, na innowacyjne technologie. Jak się w tym czujecie?
Znaczy, nam to odpowiada, bo są uczelnie, z którymi można współpracować i jesteśmy już, że tak powiem, w zaawansowanych rozmowach. Chcemy używać zupełnie innych, niespotykanych dotychczas materiałów do oprawy książek, tak samo jak i technik zdobniczych, bo szereg wymyśliliśmy, których nie było wcześniej i które używamy. I to nam sprawia bardzo dużą przyjemność, wynajdywanie czegoś właśnie nowego. I niektóre rzeczy patentujemy w ogóle nawet.
Zupełnie inną dziedziną jest konserwacja starodruków. Tym zajmują się między innymi muzea w kraju, ale wiem, że jest to jedna z form Państwa działalności.
Tak, oczywiście. Konserwujemy książki, nie tylko starodruki, te, które wymagają konserwacji. Nawet mamy specjalne do tego urządzenia służące, na przykład do uzupełniania ubytków papieru. Ciekawe urządzenie, patent chyba polski. I robimy to, aczkolwiek bardzo niechętnie, robimy to tylko naszym takim bardzo zaprzyjaźnionym klientom, ponieważ konserwowanie starej książki to jest bardzo niewdzięczna praca. Trzeba zrobić to tak, żeby naszej pracy nie było w ogóle widać.
Często opatrujecie stare druki w nowe oprawy.
Oczywiście, to jest zawsze związane z tym, że książka będzie oprawiona na nowo. Inaczej nie byłoby to sensu, ponieważ proszę sobie wyobrazić, niektóre książki po tak zwanym rozebraniu, a to jest konieczny moment do tego, żeby książkę oprawić, rozkłada się ją, czyli rozbiera na pojedyncze karteczki. Niektóre książki to jest ogromnie żmudna praca, wymagająca dużo cierpliwości, precyzji, ogromną ilość również miejsca, bo to trzeba wszystko porozkładać, wysuszyć. To jest zawsze przy okazji wykonywania nowej oprawy.
Jakie plany, jakie najbliższe wyzwania?
Plany są wydawnicze, plany są również związane z targami sztuki, na których będziemy, i z targami książki w Krakowie. Są bardzo ciekawe, już zaawansowane plany wydawnicze.
Właśnie taka książka, którą zmagamy się już jakiś czas, to będzie Quo Vadis. Oprawimy tę książkę w marmur.
A ja mam tytuł, z którym też się zmagam do zrobienia. Już jest częściowo książka wykonana. Będzie się nazywała Kraków półwytrawny.
A moimi rozmówcami byli Urszula Kurciak i Edward Lej, zdobywcy tytułu Mikroprzedsiębiorca roku 2012.
Biznes, rynek, ekonomia.
Strategia i kwalifikacje. Nasze narzędzia na zmiany w gospodarce. To nazwa projektu realizowanego powiecie bytowskim. Do 5 października prowadzone będą ankiety wśród mieszkańców, a mają one pokazać, jak rozwija się powiat, zaś przede wszystkim wskazać problemy i kierunki rozwoju gospodarki w tym regionie.
Jego głównym celem jest wzmocnienie wszystkich przedsiębiorstw w powiecie bytowskim i też rozwój lokalnego rynku pracy. Paweł Chodorowski, naczelnik Wydziału Rozwoju i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Bytowie. Ten projekt pierwotnie miał dotyczyć założenia klastra, stworzenia klastra w powiecie bytowskim, czyli takiej organizacji przedsiębiorstw, które poprzez współpracę, jednocześnie konkurując, mają siebie wspierać. Jednak nie udało się pozyskać środków na ten cel, a mając już jakieś dane, będąc po kilku spotkaniach roboczych z przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji, postanowiliśmy to wykorzystać i skorzystać z innego źródła, które umożliwia właśnie wspieranie takich strategii antykryzysowych, strategii, które mają służyć jakby rozwojowi lokalnemu, rozwojowi podmiotów gospodarczych. Działania w projekcie, te, które już zrealizowano, w części będą realizowane. To jest 6 wyjazdów na targi branżowe i tutaj przedstawiciele branży turystycznej byli między innymi na targach międzynarodowych turystycznych w Warszawie, targach Tour Salon w Poznaniu w październiku ubiegłego roku, na gdańskich targach turystycznych. Przedstawiciele z kolei branży drzewnej, meblowej byli na targach w Poznaniu. Też mieliśmy takie 4 spotkania informacyjne innowacyjne, branżowe, powiedziałbym, szkolenia i one dotyczyły tutaj pozyskiwania środków zewnętrznych przez przedsiębiorców, zarządzania zasobami ludzkimi, były też takie miękkie szkolenia z zakresu psychologii, biznesu, marketingu. To są takie elementy, które mają nie tylko umożliwić wyjazd na targ, ale też integrować przedsiębiorców, bo oni jadąc na te targi też często się poznają, mogą też, to być, może być nawiązanie początków współpracy, ale to nie tylko jakby na tym projekt miał się opierać. Takim ostatecznym efektem projektu ma być powstanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w powiecie bytowskim. Chcemy wykorzystać między innymi przedsiębiorców. Oni już uczestniczyli w takich spotkaniach, które miały pozwolić na diagnozę naszych takich podstawowych problemów, oczekiwań wobec instytucji. Teraz na tym etapie też przewidujemy kolejne seminaria, które będą miały służyć też opracowaniu tego dokumentu.
Badania składają się z takich jakby trzech części. Anna Wróblewska, koordynator projektu Strategia i Kwalifikacje, nasze narzędzia na zmiany w gospodarce w Starostwie Powiatowym Bytowie. Są zarówno badania ilościowe, jak i badania jakościowe. Są prowadzone wśród mieszkańców naszego powiatu. Zostaną również przeprowadzone badania jakościowe. Będą to wywiady indywidualne, pogłębione z reprezentantami mieszkańców naszej gminy. Poza tym będą również przeprowadzone takie badania jakościowe. Będzie to już ankieta wśród 40 ekspertów z przedstawicieli naszego powiatu. Będą to eksperci z dziedzin administracji publicznej, biznesu, instytucji otoczenia biznesu, jak również edukacji, organizacji pozarządowych oraz instytucji wsparcia społecznego. Badania te będą dotyczyły poziomu życia mieszkańców, infrastruktury, komunikacji, technologii oraz kluczowych branż powiatu, zasobów naturalnych, turystyki, jak również wzrostu gospodarczego.
Te badania, ten cały projekt ma służyć temu, żeby gospodarka rozwijała się w powiecie bytowskim, żeby więcej podmiotów gospodarczych tutaj powstawało, czy żeby te, które już funkcjonują, no im lepiej się tutaj funkcjonowało?
Ja jestem przekonany, że taki dokument służyć będzie zarówno tym, którzy już funkcjonują, ma być jakąś podpowiedzią, wskazówką, bo to, że dziś mamy takie branże, nie znaczy, że ci przedsiębiorcy nie mogą się, jeżeli będzie zaistnieje taka potrzeba, przebranżowić, bo to jest dosyć naturalne dzisiaj. Ale też ma być taką podpowiedzią dla tych, którzy ewentualnie zamierzają, w jakim kierunku warto iść, czego może nie robić. Strategia będzie zawierała takie trzy alternatywne scenariusze zdarzeń rozwoju w powiecie bytowskim. To będzie próba oczywiście tylko pokazania zbioru różnych możliwych obrazów przyszłości, jakichś sytuacji takich hipotetycznych, które mogą wystąpić.
W ramach strategii będzie również przeprowadzone, tak jak już mój naczelnik wspomniał, 5 takich roboczych spotkań z grupą partnerską, która będzie współpracowała przy opracowaniu tej strategii. I na pierwszym z tych spotkań, które odbędzie się 5 października tutaj u nas w starostwie, będą zaprezentowane wyniki tychże badań.
Cały projekt ma się zakończyć takim forum gospodarczym. Tam na tym forum, na które zaprosimy przedstawicieli instytucji, mieszkańców i przedsiębiorców, zostaną podsumowane wyniki tych wszystkich badań i założenia, jakby ostateczne, najważniejsze punkty strategii, która zostanie opracowana.
Projektowi bliżej przyjrzał się Mateusz Sienkiewicz, a w ramach tego projektu przewidziano także konkurs dla lokalnych firm. Zgłoszenia do konkursu w kategoriach lider biznesu, lider innowacji oraz lider rynku pracy można składać do 28 września. Każdy zwycięzca, a także przedsiębiorstwo wyróżnione w poszczególnych kategoriach otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 5000 zł za pierwsze miejsce i 2000 zł za wyróżnienie. Więcej informacji na temat tego konkursu na stronie internetowej www.strategiaikwalifikacje.pl.
Warto wiedzieć.
Polacy mają 2,5 miliarda złotych długów w firmach pożyczkowych. Tak wynika z raportu zleconego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. W bankach pożyczyliśmy ponad 530 miliardów złotych. Najczęściej w firmach pożyczkowych zaciągamy kredyty konsumenckie i samochodowe. Przeciętne zadłużenie klientów takich firm to 1000 zł, zaś w bankach 8 tysięcy. Jak mówi autor raportu Piotr Białowolski ze Szkoły Głównej Handlowej, mimo mniejszej liczby udzielanych kredytów przez banki, liczba klientów firm pożyczkowych wcale nie rośnie.
Zdecydowanie skurczył się rynek pożyczek bankowych, czyli pożyczki bankowe na cele konsumpcyjne zdecydowanie praktycznie ustały, więc część klientów się z przymusu musiała przenieść do tego rynku, ale warto to odnieść do tego, co było na przykład w 2003 roku, kiedy prawie 30% gospodarstw domowych mających pożyczki miało je w firmach poza sektorem bankowym. Natomiast na dzień dzisiejszy no to jest odsetek wynosi chyba około 7%.
Autor raportu twierdzi, że coraz częściej poszukujący kredytów i pożyczek przechodzą do szarej strefy, poszukując pieniędzy w nielegalnie działających tam firmach albo u osób indywidualnych. Jego zdaniem sytuacja zmieniłaby się, gdyby Komisja Nadzoru Finansowego poluzowała politykę kredytową. I tą informacją kończymy już dzisiejszą audycję biznesową w Radiu Koszalin. Przypomnę, że także w piątek w porannym Studiu Bałtyk przed godziną 9:00 radiowy przewodnik po biznesie. Cezary Mikita, zapraszam.
Kwadrans przed 18:00. Biznes, rynek, ekonomia.